Witamy Państwa bardzo serdecznie, jak co wtorek przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. No i przyznam szczerze, że jeszcze w sobotę myślałem, że dzisiaj będziemy mieć dosyć smutną audycję, ale wczoraj nasi piłkarze ręczni wszystko odmienili, tak jakby no, grając całkiem inaczej niż w tym spotkaniu z Duńczykami wczoraj ze Szwedami. No i dzięki temu czeka nas przynajmniej jeszcze jedno spotkanie, pewnie równie interesujące, jutro z Chorwacją. Zagramy o półfinał Mistrzostw Świata, no i o tym chcielibyśmy dzisiaj przede wszystkim powiedzieć, ale też o naszych skoczkach narciarskich, którzy, tak jak chcieliśmy, odrodzili się w drugiej połowie sezonu. No i czekamy z niecierpliwością na Mistrzostwa Świata. Za tydzień też fajne konkursy, za tydzień już w piątek, fajne konkursy w Willingen, tam zawsze jest ciekawie, znowu drużynówka. Ale zacznijmy jednak od wiadomości złej, czyli od Agnieszki Radwańskiej.
No właśnie, Radwańska miała tutaj za zadanie bronić punktów, które zdobyła w zeszłym sezonie w Australian Open. Wtedy to Polka dotarła aż do jednej, drugiej finału. Teraz niestety zakończyła swój udział w tym turnieju zdecydowanie wcześniej, po pojedynku 1/8 finału. Przegrała z Venus Williams, no Amerykanką bardzo utytułowaną, która jednak te najlepsze lata wydaje się mieć za sobą. Polka w pierwszym secie przegrała 3-6. Później w drugiej partii wydawało się, że wraca na właściwe tory. Wygrała tam 6-2, ale niestety już ta decydujący set zdecydowanie pod dyktando Venus Williams i ostatecznie porażka 1-2. No i też dużo przykrych słów pod swoim adresem usłyszała Radwańska od Martiny Navratilowej, która również znajduje się w sztabie szkoleniowym naszej zawodniczki.
No tak, naszą Agnieszkę skrytykowała jej nowa trenerka. Ta współpraca na razie nie przynosi owoców takich, jakbyśmy chcieli, ale poczekajmy na następne turnieje wielkoszlemowe. Powinno być lepiej. No skoro tą złą wiadomość mamy już za sobą, to teraz może chwilka przerwy i wracamy ze skokami. To tak jak obiecaliśmy, najpierw Puchar Świata w Sapporo. Tam mieliśmy dwa konkursy indywidualne. Nasza kadra pojechała w najmocniejszym składzie, czyli ze Stochem i z Żyłą. No Kamil Stoch chce skakać teraz jak najwięcej, żeby wrócić do tej jak najlepszej formy. No i w Japonii wypadł całkiem dobrze. Zacznijmy od pierwszego konkursu. W nim Kamil zajął dobre 7. miejsce.
No i właśnie, ten pierwszy konkurs pokazał, że Stoch powoli wraca do tej swojej dobrej dyspozycji. Co prawda w pierwszej serii tam jeszcze nie było rewelacyjnie, ponieważ skoczył nasz reprezentant 123 metry. W tej drugiej próbie już się poprawił o 4,5 metra, co ostatecznie dało mu awans do czołowej dziesiątki i 7. miejsce. Ale można powiedzieć, że to był taki przedsmak tego, co nas czekało dnia drugiego, ponieważ...
Tak, tylko może jeszcze zaraz ten drugi dzień, najpierw jeszcze pozostali nasi skoczkowie w pierwszym konkursie, no przede wszystkim Piotr Żyła, bo on w swoim pierwszym skoku, tak tradycyjnie, te 115 metrów, dostał się do tego konkursu z ostatniego 30 miejsca, no i w drugim skoczył aż 130 metrów, czyli jedna z najdłuższych odległości w tym konkursie, no i awansował aż na 16 miejsce. Całkiem dobrze Jan Ziobro 18, Aleksander Zniszczał 19, no i Maciek Kot powoli zaczyna kwalifikować się do tej 30, 29 miejsce w pierwszym konkursie. Coś jest nie tak z Dawidem Kubackim, on zajął 36 miejsce dopiero.
No i to właściwie najgorszy był występ ze wszystkich Polaków właśnie w tym konkursie pierwszym w Sapporo. Warto też wspomnieć o obsadzie podium, ponieważ bardzo mocne, mimo tam nieobecności kilku zawodników.
No, nie było niespodzianki.
Raczej nie można mówić o niespodziankach. Zwycięstwo Petera Prewca, który w generalce jest bardzo wysoko, przed liderem całej klasyfikacji, czyli Stefanem Kraftem, no i na trzecim miejscu Roman Kołderka. No i właśnie, jeżeli już przechodzimy do drugiego dnia, to właśnie na pierwszym miejscu tego drugiego konkursu zobaczymy nazwisko właśnie reprezentanta Czech, który, co nas bardzo, bardzo cieszy, wyprzedził Kamila Stocha. Znaczy nas to nie cieszy, ale cieszy nas drugie miejsce naszego reprezentanta oczywiście.
A było bardzo dobrze, opłacało się wstawać o 2 w nocy, jeżeli ktoś tak w niedzielę zerwał nockę. Kamil Stoch pobił rekord skoczni, raczej pobił, wyrównał rekord skoczni, bo skoczył 140 metrów i co ważne, lądował telemarkiem, piękny styl, no i prowadził Kamil po tej pierwszej serii. No drugi skok 125,5 metra i tutaj troszkę zabrakło właśnie, żeby wyprzedzić tego rewelacyjnego w tym sezonie Czecha. No Kołderka wygrał najwięcej Pucharu Świata w tym sezonie.
No bodajże to było jego czwarte zwycięstwo, jeżeli dobrze liczę te wszystkie konkursy. Ale jeszcze dwa słowa do tego pierwszego skoku Kamila Stocha, bo nie mogę przeboleć. Widziałem powtórkę tego skoku. Nie mogę przeboleć, jak sędziowie mogli dać, jeden z sędziów dał 18,5 za lądowanie telemarkiem na 140 metrze. Naprawdę tam dziwi mnie to, że nie było kompletu 20. Naprawdę to był skok perfekcyjny, jeżeli chodzi o technikę, żadnych wahań w locie, idealne lądowanie. No i tych punktów troszeczkę mogło Stochowi zabraknąć, ale mimo wszystko wygląda na to, że właśnie w tym skoczku będziemy pokładali mamy to w zwyczaju ostatnio. Największe nadzieje na zbliżających się Mistrzostwa Świata w skokach.
Ja też cieszę się z tego, że Kamil Stoch no, był takim skoczkiem, który wygrywał, ale czasami narzekaliśmy, chociaż no, trudno narzekać na Stocha, ale że brakuje mu takiego błysku. No a teraz, gdy Kamil zaczyna też pobijać te rekordy skoczni, no, będzie gdzieś tam zapisane, że w Sapporo jest współrekordzistą, no to już do niczego się nie można przyczepić. Trzecie miejsce w tym konkursie znowu Peter Prewc, no i czwarty Stefan Kraft i w tym sezonie będzie pewnie ciekawie, tak jak w ubiegłym, to Stoch właśnie z Prewcem bili się o zwycięstwo w Pucharze Świata. No to teraz wygląda, że będzie taka walka Austriaka znowu ze Słoweńcem i znowu wszystko może się rozegrać w końcówce sezonu.
No na to wygląda, chociaż kto wie, czy jeszcze Michael Hajbek tutaj nie wtrąci się, chociaż w tym drugim konkursie w Sapporo zajął dopiero 10. pozycję. Tuż za nim był drugi w kolejności z Polaków, a więc Piotr Żyła na 11. miejscu. Dalej w 30. mieliśmy jeszcze trzech innych reprezentantów. reprezentantów, co bardzo cieszy. Maciej Kot, 24. 29. Jan Ziobro, no i 30. Aleksander Zniszczał, który w pierwszym skoku naprawdę świetnie się spisał. 134 metry, niestety po drugiej próbie został zdyskwalifikowany.
Został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe buty. A tak, no to jest troszkę takie śmieszne niedopatrzenie. Szkoda, że nasz sztab trenerski no, nie zauważył czegoś takiego. Nie powinny się takie błędy już zdarzać na tym etapie, no bo Zniszczał by miał rewelacyjne 10. miejsce.
Ciekawi mnie to ten taki komunikat, nieregulaminowe buty, co to oznacza, jakieś dodatkowe turbo?
No tak, to trzeba by zapytać już sędziów, co przez to rozumieli. No nie wiem, może za duże buty ubrał i to mogło mu jakoś pomóc, no to jest trochę dziwne. Ale zdarzają się takie dyskwalifikacje. Szkoda, że też naszego młodego skoczka to spotkało, kiedy zaliczył jeden z najlepszych skoków chyba w karierze. Mhm. Wracając jeszcze do generalnej klasyfikacji, no to Kamil Stoch z każdym konkursem awansuje. Już jest blisko dziesiątki.
Tak, jest na 12. miejscu i właśnie myślę, że to był główny powód przyjazdu do Japonii naszego lidera, a więc zdobycie jak największej ilości punktów. Oczywiście możemy mieć trochę niedosyt po tym pierwszym konkursie, kiedy tam był siódmy, za siódme miejsce jest 36 punktów do klasyfikacji. No ale teraz jak patrzymy do 10. Richarda Freitaga z Niemiec, traci 134 punkty i wydaje mi się, że przy obecnej formie, jeżeli Stoch ją ustabilizuje, to jest w stanie jeszcze przed Mistrzostwami Świata powalczyć o tą pierwszą dziesiątkę.
Dalej największym problemem naszych skoczków jest oddanie dwóch takich samych, równie dobrych skoków, ale to zaczyna wyglądać coraz lepiej. Już za tydzień nasz trener naszych skoczków, Łukasz Kruczek, będzie miał kolejny problem. Kogo wytypać do konkursu drużynowego w Willingen? Pewniak to Stoch, Żyła raczej też. Ciekawe, kto będzie później. No Zniszczał.
Wydaje mi się, że Zniszczał.
Właśnie,
tak, patrząc na ostatnie tygodnie, jego występy w Zakopanem i teraz kolejne, no to właśnie ona, nie Dawid Kubacki, jest tym, który stara się skakać regularnie.
A czwarty pewnie Janek Ziobro.
Podejrzewam, że tak, no bo Kubacki w tych ostatnich dwóch konkursach nie zdobył punktu, więc troszeczkę sobie zaminusował. Zresztą on już w Zakopanem nie był zadowolony z tego, że jego próby nie są regularne. Jeden skok miał przyzwoity, drugi mu się zdarzał przeciętny, ale taka rywalizacja jest potrzebna w porównaniu do tego, co było na początku sezonu, kiedy nasi nawet nie łapali się do drugiej serii drużynówki. Jest tu jakiś progres.
No tak, teraz już 5 skoczków mamy w 30. No dobrze by było, jakby wrócił taki czas z ubiegłego sezonu, kiedy trójkę mieliśmy nawet w pierwszej dziesiątce, ale może już niedługo, może już w piątek w Willingen. Zobaczymy, o tym oczywiście Państwu powiemy. Teraz krótka przerwa i piłka ręczna.
Butterfly. She said she loved me so she could not let me go, but still I had to say goodbye. Butterfly, my butterfly, I'll come home to you one day. The heat of the sun, fold your wings when the long day is done. Stay home and wait for me till I get back again, counting the minutes one by one. Butterfly, my butterfly, I'll come home. As a yearn to be free, he will sail to the end of the sea. I won't be gone too long, but while I travel on, just hold your wings and wait for me.
Wczoraj nasi piłkarze ręczni w arcyważnym meczu grali ze Szwecją. No i wygrali, chociaż faworytem nie byli po tych przegranych w fazie grupowej z Niemcami i z Danią, dosyć wyraźnym przegranym spotkaniom. No wczoraj zagrali najlepszy mecz w najodpowiednim momencie na tych mistrzostwach. Pokonali Szwecję, czyli wicemistrzów olimpijskich, 24-20. No dali sobie strzelić tylko 20 bramek, to jest rewelacyjny wynik.
No i trzeba przyznać, że duży udział w tym zwycięstwie tym razem, w przeciwieństwie do meczu z Danią, mieli nasi bramkarze, przede wszystkim Sławomir Szmal, który jeszcze kilka dni temu...
Tylko Szmal, bo on cały mecz bronił.
Tak. No i właśnie popularny Kasa naprawdę znakomitą skutecznością się popisał w dniu wczorajszym. Interwencje na poziomie 38%, tak mu wyliczono, a więc naprawdę bardzo dobry wynik jak na bramkarza w porównaniu do tego, co zaprezentował z Danią, to jest niebała ziemia.
No szczególnie chyba zapamiętamy tą akcję, kiedy wynik był na styku w drugiej połowie, aż Mal wyszedł z bramki niczym Neuer i przerwał kontratak Szwedów, łapiąc piłkę gdzieś w połowie parkietu. No coś niesamowitego. Kogo jeszcze należy pochwalić? No Karol Bielecki wszedł, kiedy w pierwszej połowie remisowaliśmy 3-3, zdobył 3 bramki i wyszliśmy na 8-5. Później nasi mieli jak zwykle krótki przestój, no i pierwszą połowę przegrywaliśmy 10-11. Wszystkie połowy pierwsze przegraliśmy oprócz tej z Arabią Saudyjską na tym mundialu. Ale w drugiej połowie jak zwykle wzięliśmy się za odrabianie strat. Świetna końcówka, szczególnie ostatnie 5 minut, bramka Jurkiewicza, później Wiśniewskiego, no i Szwedzi zostali odesłani do domu. My jesteśmy w najlepszej ósemce tych mistrzostw świata, to oznacza, że przybliżyliśmy się też do występu na Igrzyskach Olimpijskich w Rio, bo prawdopodobnie każdy z tej ósemki, która dostała się do tych ćwierćfinałów mistrzostw świata, zagra w turniejach eliminacyjnych właśnie do Rio.
No i trzeba się z tego cieszyć, dzięki naprawdę dobrym wynikom, które nasi osiągają w Katarze, jest szansa, żeby ta droga na Olimpiadę była łatwiejsza. Ja tutaj bym jeszcze zwrócił uwagę w tym meczu ze Szwecją na jeden aspekt, mianowicie skuteczność rzutów karnych, bo pamiętajmy, że z Arabią Saudyjską tam było 0-6. Teraz za rzucanie właśnie karnych wziął się Bartosz Jurecki i robi to bardzo dobrze w meczu ze Szwecją.
On zaczął już od Duńczyków, tam tak. Wtedy też wszystkie trafił.
Tak, i teraz również na 4 próbę wszystkie wykorzystane, więc jest zdecydowany progres i wygląda na to, że w końcu mamy kogoś, komu ręka w tych decydujących momentach nie zadrży.
No i co teraz? Już jutro o 16:30 zagramy z Chorwacją, która wybitnie nam na tych wielkich imprezach nie leży. Rok temu odesłali nas właśnie na tym etapie Mistrzostw Europy do domu, zablokowali nam udział w półfinale. Ale czy to jest ta sama Chorwacja? No na pewno jest mocna, ale w meczu swoim męczyła się z Brazylią, wygrywając tylko 26-25, czyli wydaje się, że Chorwacja jest do ogrania, trzeba tylko zagrać tak samo jak ze Szwecją w obronie, no i troszkę skuteczniej w ataku.
No rzeczywiście tak, no to nie jest jeszcze ten zespół, który był kilka lat temu z wielkimi gwiazdami w składzie. Teraz dla mnie taki najbardziej rozpoznawalny to oczywiście Iwan Czupić, który gra w Vive Kielce. No i to może być atut, ponieważ mamy dużo kadrowiczów, którzy występują właśnie w tym zespole, więc te tego zawodnika będą bardzo dobrze znali.
No muszą go pilnować, bo on na tych mistrzostwach zdobył już 31 bramek, czyli potężna ilość tych udanych, celnych rzutów na bramkę przeciwników. No ale właśnie tak jak mówisz, nasi go znają, szczególnie Szmal, także może będzie całkiem nieźle. Przypominam jeszcze raz ten mecz jutro o 16:30, o tej samej porze. Taka największa, dwie największe niespodzianki tego mundialu też zagrają ze sobą. Katar zmierzy się z Niemcami, no a później o 19:00 Słowenia zagra z Francją, no i taki hitowy pojedynek kolejny tego jutrzejszego dnia to Dania-Hiszpania.
No można powiedzieć, że to takie trochę większe mistrzostwa Europy, ponieważ na 8 drużyn w ćwierćfinale aż 7 mamy ze starego kontynentu. No i stawkę uzupełnia gospodarz Katar, w którym rodowitych Katarczyków w kadrze zbyt dużo nie znajdziemy, no ale to oczywiście przywilej, można powiedzieć, tak bogatego kraju, jakim bez wątpienia jest Katar. No i sam jestem ciekaw, jak zaprezentują się w konfrontacji z Niemcami, chociaż dla nich to dojście do tego etapu na pewno już jest bardzo dużym sukcesem.
Oczywiście za tydzień jeszcze o tych mistrzostwach świata powiemy, bo będziemy znać już wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia, skoro nasza audycja nam się już na dobre rozkręciła. A w ubiegłym tygodniu mieliśmy Dzień Dziadka. No to takie spóźnione życzenia wszystkiego najlepszego dla wszystkich dziadków, którzy nas co tydzień słuchają. Wiem, że takich jest sporo. Pozdrawiam swojego dziadka.
Ja również swojego dziadka pozdrawiam, Czesława.
Wszystkiego najlepszego i może ta piosenka właśnie z dedykacją. I na koniec dzisiejszą audycję zakończymy Ekstraklasą, chociaż ta jeszcze nie gra. Startuje 14 lutego, czyli już za 2 tygodnie. Bardzo się z tego oczywiście cieszymy. Wróci nasza Ekstraklasa w środku zimy. No i bardzo fajny mecz nam się szykuje na początku. Na przykład Lechia Gdańsk, wzmocniona Lechia Gdańsk, o czym zaraz powiemy, zagra z Wisłą Kraków. No i właśnie te najciekawsze transfery z Ekstraklasy.
No ja bym jeszcze tutaj, patrząc na to, na te transfery, wyróżnił spotkanie Krakowi ze Śląskiem, ponieważ do Krakowi trafiło zimą dwóch bardzo interesujących zawodników. Po pierwsze Piotr Polczak, był reprezentant Polski, który kilka ostatnich lat spędził w Rosji, grając w Tyreku Groznym i w Wodze Niżni Nowogród. Teraz wraca do klubu, z którego wypłynął na te szersze wody. No i drugi zawodnik to jest Erik Jędriszek, Słowak, reprezentant kraju, który kilka lat temu jeszcze grywał w Schalke 04, a więc na poziomie Bundesligi. Niewątpliwie zawodnik bardzo doświadczony.
No i jeszcze 28 lat to jest całkiem dobry wiek. Krakowia potrafi wyciągać takich zawodników mniej znanych, a w naszej Ekstraklasie mogą się oni bardzo dobrze przydać. No ale skoro o Lechii Gdańsk mowa, to na drugie okienko transferowe z rzędu przeprowadza takie najbardziej głośne i to nie tylko ze względu na nazwisko Wawrzyniak transfery.
No i trzeba przyznać, że też jest zmiana kierunku. Już nie ma takiego szukania po omacku jakichś eksperymentalnych transferów z Portugalii bądź też z innych
stron świata. No bo zmienił się trener.
Tak. I teraz postawiono na kierunek Polski doświadczonych zawodników, co prawda już po 30 ściągają, oprócz wspomnianego przez ciebie Wawrzyniaka. Do Gdańska zawitał Grzegorz Wojtkowiak, a więc były gracz m.in. Lecha Poznań i TSV Monachium.
To obrona będzie bardzo mocna.
Tak. I do tego środek pola wzmocniony nie byle kim, ponieważ Sebastian Mila w ostatniej rundzie naprawdę zanotował znakomity występ.
No i to jest taki spektakularny transfer, ponieważ Mila jest przecież wychowankiem Lechii. On pochodzi właśnie z tego miasta, no i chciał tu skończyć karierę, no i chyba tak się stanie.
Chyba tak się stanie, ponieważ kontrakt dostał bardzo długi, 3,5-letni. No i na wiosnę może być bardzo ciekawie. No i jeszcze tak na koniec trzeba kilka słów o liderze tabeli, bo tam bardzo głośno ostatnimi tygodniami, a właściwie dniami, o ewentualnym angażu Taye Taiwo, a więc zawodnika Olimpiku Marsylia, byłego zawodnika Olimpiku Marsylia, jak również Milanu. Na razie w Legii pewny jest tylko powrót Dominika Furmana, który został wypożyczony. Przypomnijmy, że odszedł do Arsenalu Christian Bielik za imponującą, jak na jego wiek, sumę 2,5 miliona funtów.
Jego wiek, czyli 16 lat.
Tak jest. No i kolejny jeszcze taki gorący news transferowy, to podobno negocjuje prezes leśnodorski transfer Masłowskiego z Zawiszy. Tutaj właściciel klubu z Bydgoszczy, Radosław Osuch, uparcie twierdzi, że chce milion euro, a zaś prezes leśnodorski oferuje, wykłada na stół 800 tysięcy euro.
No, prezes Legii wygląda na to, że ma głowę do takich transferów, bo sprzedaje zawodników za grube miliony euro, a później oni wracają nawet by na te pół roku wypożyczenia za darmo, no i na pewno się przydadzą. Dominik Furman pewnie w Legii się odbuduje. Jeszcze można by mówić wiele o tych transferach, może takich mniej znanych nazwisk, no ale czas już nam się kończy. Za tydzień powiemy o tych transferach zagranicznych. Dzisiaj już dziękujemy za uwagę. Byli z Państwem
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.